To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku.
Jakie skutki może mieć wejście armii Izraela do Libanu?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym podcaście 8.10 jest Dominik Derlicki, szef misji Caritas Polska w Libanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojna na Bliskim Wschodzie, rozpoczęta niemal równo rok temu atakiem Hamasu na Izrael, weszła w kolejną fazę. Izraelska armia w nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczęła w Libanie coś, co rząd Benjamina Netanyahu nazywa ograniczoną operacją lądową wymierzoną w infrastrukturę Hezbollahu na terenach bezpośrednio graniczących z Izraelem, czyli wspieranej przez Iran szyickiej organizacji uznawanej na Zachodzie za terrorystyczną. Administracja Joe Bidena nazywa to uprawnionym działaniem w samoobronie. A sami Libańczycy, no właśnie, jak ludzie w Bejrucie nazywają to, co się teraz dzieje?
Znaczy dla ludzi w Bejrucie czy w Libanie to nie jest zaskoczenie, bo jak pan powiedział, ta wojna tak naprawdę zaczęła się wiele miesięcy temu. Te rakiety na Liban spadają od bardzo dawna, czyli najpierw zaczęły spadać na południe, później to zaczęły spadać na różne inne części kraju, w końcu zaczęły spadać na Bejrut. Więc my tak naprawdę tutaj już doświadczaliśmy tej wojny o wiele wcześniej, przed deklaracjami Izraela, że nagle teraz zaczyna operację lądową. Ja każdej nocy się praktycznie budzę w środku nocy, bo słyszę, jak część miasta, i to nieopodalnie 4 kilometry może, jest bombardowana i to jest noc w noc, więc to nie jest żadne zaskoczenie dla mieszkańców Libanu.
Ale jak to nazywają? Czy utrzymują to przekonanie, że to jest tylko chwilowa operacja punktowa, która się skończy niebawem?
Zależy od tego, z kim się rozmawia. Musimy pamiętać, że społeczeństwo libańskie jest niezwykle podzielone. Składa się z 18 różnych grup wyznaniowych i każda z tych grup ma troszkę inną perspektywę. Więc dla przykładu, libańscy chrześcijanie myśleli, że po tym zamachu na sekretarza Hezbollahu Hasana Nasrallah w piątek udanym, wszystko się skończy, bo Izrael zrealizował swoje cele, chciał usunąć głowę Hezbollahu. Hezbollah jest jego wrogiem, więc teraz już nie ma sensu na eskalację. Teraz się wszystko wyciszy i będzie spokój. Wygląda na to, że się nieco przeliczyli w tym optymizmie, bo wygląda na to, że wcale to się nie będzie kończyło, tylko nadal kolejne części kraju są bombardowane i część Bejrutu jest bombardowana. Z kolei libańscy szyici, i musimy tu powiedzieć, że Hezbollah jest legalną partią polityczną w Libanie i członkiem libańskiego parlamentu, koalicjantem w libańskim międzynarodowo rozpoznanym rządzie, jest po prostu jakby partią polityczną, która reprezentuje szyitów. Nie jedyną, ale jedną z dwóch głównych. Szyici to jest odłam islamu. Więc ci szyici po zamachu na sekretarza Hezbollahu uważają, że stracili ukochanego brata, ukochanego ojca, tak go nazywają, i że Hezbollah i on, sekretarz, to były jedyne siły, które broniły Libanu przed zakusami terytorialnymi Izraela. Więc jakby ta perspektywa i ta narracja, zależnie od tego, z kim się rozmawia w Libanie, jest totalnie inna.
No tak, to sobie można wyobrazić. Izrael teoretycznie ostrzega Libańczyków przed kolejnymi planowanymi uderzeniami za pomocą SMS-ów czy na platformach społecznościowych. Czy ten sposób na ograniczanie cywilnych ofiar działa?
Jakby nie jestem specjalistą od wojskowości i działań wojennych, tak słyszałem o tym, że ci ludzie są ostrzegani. Tam na Twittera siły izraelskie wrzucają post, że za 30 minut będzie atak i żeby ludzie uciekali. No ale pamiętajmy o tym, że w Libanie, który jest pogrążony od wielu lat w kryzysie ekonomicznym, społecznym i politycznym, na przykład nie wszyscy mają dostęp do regularnego prądu. Są przerwy w dostawie internetu, więc tu siły izraelskie zakładają, że każdy będzie ślęczał 24 godziny przy telefonie i to na Twitterze i sprawdzał, czy akurat tej części miasta, czy tej części Libanu nie będą bombardować. Są ofiary śmiertelne, ofiary cywilne. Jeśli uznamy, że ten konflikt zaczął się tak naprawdę rok temu prawie, bo zaraz po tym, jak zaczął się konflikt w Gazie, wtedy zaczęły spadać rakiety i bomby na południowy Liban, no to mamy przynajmniej kilkaset ofiar cywili śmiertelnych, w tym kobiety, dzieci, pracowników medycznych, dziennikarzy, no i o wiele więcej rannych.
No tak, a od jak dawna pracuje pan w Bejrucie, jeśli można spytać?
Otworzyłem biuro Caritas Polska w Bejrucie w 2021 roku.
No pytam dlatego, że chciałem wiedzieć, czy według pana obserwacji przez ten czas postrzeganie konfliktu izraelsko-palestyńskiego przez Libańczyków jakoś się zmieniło w ciągu ostatnich miesięcy, nawet lat, w miarę jak wojna stopniowo się rozszerza na kolejne miejsca w regionie?
Znaczy, jeśli mówimy o perspektywie, tej perspektywie lat, to tak naprawdę, jeśli mówimy tu o Liban jako całość, a nie o to południe, bo południe ma trochę inny status, leży przy granicy z Izraelem, to większość Libańczyków w moim odczuciu nie pamiętała o tym konflikcie, nie pamiętała o tym, że są napięte stosunki z Izraelem. To było jakby z tyłu głowy, ale to się nie przebijało do takiej świadomości publicznej, powszechnej. Chociaż musimy pamiętać, że jakby historia bardzo napiętych, wrogich, przykrych stosunków między Libanem i Izraelem to nie jest ostatni rok. Możemy tu mówić na przykład o 2006 roku, kiedy Izrael przeprowadzał kolejną, inną ofensywę lądową na Liban i wtedy na południe i wtedy został między innymi powstrzymany właśnie przez ten Hezbollah. Czy możemy tu wspomnieć o tym, że Izrael przez wiele lat okupował południe Libanu w trakcie wojny domowej libańskiej, więc no, nie sądzę, żeby ktokolwiek w Libanie uważał Izrael za przyjaciół.
No a jak postrzegana jest przez nieszyickich Libańczyków ta Partia Boga, ten Hezbollah, który jak wiadomo od lat psuje to państwo na różne sposoby od środka?
No, to jest właśnie perspektywa chrześcijan, że oni psują, a perspektywę szyitów, że bronią. Więc naprawdę to zależy od tego, z kim się rozmawia.
No tak, my mówimy o Libanie, o tym, że trawi ten kraj od bardzo wielu lat bardzo głęboki strukturalny kryzys. W 2020 roku doszło w porcie w Bejrucie do pamiętnej gigantycznej eksplozji składu nawozów, w wyniku której zginęło ponad 200 osób, 1000 zostało rannych. Tamta katastrofa przypomniała światu w pewnym sensie, jak bardzo dysfunkcyjnym państwem jest dzisiejszy Liban, no bo to jest państwo o powierzchni mniejszej niż województwo świętokrzyskie, liczy niespełna 6 milionów obywateli, ale od dawna żyje tam znacznie więcej ludzi. Na każdego Libańczyka przypada około 2 uchodźców, w tym przede wszystkim oczywiście Palestyńczycy w obozach przejściowych, ale de facto permanentnych, plus Syryjczycy, którzy schronili się tu przed wojną domową trwającą od ponad dekady w ich kraju. Czy międzynarodowa pomoc jest w stanie nadal zapewniać tym wszystkim ludziom akceptowalny byt?
Wracając do tego pytania, do samego początku, tak, w Libanie od wielu, wielu lat trwa gigantyczny kryzys polityczny, społeczny, ekonomiczny. Od 2 lat nie ma prezydenta, bo jest impas, hiperinflacja. Tu wspomniał pan o tych uchodźcach, no to jest ponad 1,5 miliona uchodźców, głównie z Syrii, co jest też gigantycznym obciążeniem dla libańskiej gospodarki i społeczeństwa. No, to państwo jest niewydolne, ugina się pod tym ciężarem i jakby symbolem, nie przyczyną, symbolem tych problemów, tych kryzysów był ten wybuch w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 roku i po tym wybuchu właśnie do Libanu zaczęła płynąć szerokim strumieniem międzynarodowa pomoc. W ramach tak naprawdę tego strumienia pomocy Caritas Polska również otworzył tu stałą misję. I w pierwszej kolejności pomagaliśmy właśnie ofiarom dotkniętym tym wybuchem, czyli zapewnialiśmy pomoc finansową, remontową, psychologiczną. Remontowaliśmy budynki z mieszkaniami socjalnymi dla ubogich mieszkańców Bejrutu. Ale ten strumień pomocy, co jest zrozumiałe, w tym regionie mamy tyle konfliktów i tyle potrzeb, ten strumień pomocy w pewnym momencie przygasł, zredukował się, a w państwie nadal jest źle. W państwie jest nadal źle i teraz ta sytuacja spowodowała, że przynajmniej kilkaset tysięcy, i to są bardzo zachowawcze, to są bardzo optymistyczne de facto szacunki, kilkaset tysięcy ludzi jest wewnętrznie przesiedlona, może nawet milion. I ci ludzie się tułają z kąta do kąta, stracili dach nad głową, stracili cały dobytek, stracili zakład pracy, możliwość zarobkowania, uciekli z południa, osiedlili się na przedmieściach u znajomych, u krewnych, na przedmieściach właśnie południowych szyickich Bejrutu. Teraz znowu są bombardowani, teraz znowu giną. To jest, no to jest straszne pogłębienie tego kryzysu, tego państwa.
Czy z pana wiedzy wynika, że ci Syryjczycy, którzy przebywają cały czas w Libanie, będą decydować się na powrót do Syrii, mimo że nadal rządzi tam reżim Asada, przed którym uciekli?
Sytuacja Syryjczyków w Libanie jest bardzo skomplikowana. Wiele z obozów znajduje się w Dolinie Beka, która jest w chwili obecnej bombardowana, albo jej części są bombardowane przez Izrael, więc jest tam bezpośrednie zagrożenie życia dla tych uchodźców z Syrii. Powrót do Syrii jest sprawą skomplikowaną, bo tak naprawdę ekonomicznie w tym kraju też jest bardzo ciężko. Przynajmniej kilkanaście milionów osób w samej Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej, nie może związać końca z końcem, ale też jest właśnie ta kwestia polityki. Czyli niektórzy z tych uchodźców nie mają tak naprawdę prawa powrotu do Syrii, bo są uznawani na przykład za dezerterów. Więc no, dla nich to jest niejako wyrok, jeśli zdecydują się na powrót, na ucieczkę do Syrii. Jednocześnie wiemy z najnowszych raportów, że przynajmniej 100 tysięcy osób przekroczyło tą granicę, uciekając właśnie przed rakietami izraelskimi, przekroczyło tą granicę do Syrii. Przynajmniej 100 tysięcy osób, dzisiaj to już może być 200 tysięcy, z czego obstawia się, że 60% to są właśnie ci uchodźcy syryjscy, a 40% to są Libańczycy, którzy po prostu szukają schronienia przed wojną.
Mówiliśmy o tym, jak skomplikowanym etnicznie jest Liban i religijnie też. Maronici, sunici, szyici, chrześcijanie, druzowie, palestyńczycy, alewici, Hezbollah, ale też nacjonaliści libańscy oraz mafie zajmujące się przemytem broni czy narkotyków. Czy tę ultraskomplikowaną populację w Libanie łączy jakaś lojalność wobec tego państwa? Powiedzmy, wspólna odpowiedzialność za jego los. Jak pan to postrzega?
Uważam, że cały system polityczny Libanu i niestety ten system polityczny bierze pod uwagę te podziały religijne, nie wpływa na integrację, czyli nawet poszczególne stanowiska w państwie są zarezerwowane ze względu na to, jaką się wyznaje religię. Prezydentem zawsze będzie chrześcijanin z kościoła maronickiego. Premierem będzie zawsze sunnita. Przewodniczącym parlamentu będzie zawsze szyita. Czyli ludzie tak naprawdę myślą partiami i religiami niż taką wspólnotą, tożsamością narodową, bo tak jest skonstruowany ten cały system polityczny.
No ale ten system miał na celu, jego skomplikowana struktura miała na celu właśnie umożliwienie różnym sektorom społeczeństwa wpływ na władzę.
No ale i mimo tego, mimo tych chęci, przez 15 lat w Libanie była wojna domowa. Więc musimy sobie zadać pytanie, na ile skuteczny jest ten system, ale też musimy sobie zadać pytanie, czy dla Libanu jakiekolwiek inne rozwiązanie jest możliwe.
No właśnie, kiedy rozmawia pan z Libańczykami w Bejrucie, jakie uczucia wywołują w nich pytania o przyszłość własną albo swojego kraju? To jest fatalizm, rezygnacja, jakaś może nadzieja na poprawę i trwały pokój w regionie, czy może tylko już pragnienie ucieczki w spokojniejsze miejsce?
Ze względu na ten kryzys ekonomiczny, polityczny i społeczny tak naprawdę widzimy ucieczkę czy migrację ludzi z Libanu już od kilku lat. Osoby, które mają taką możliwość, przenoszą się na zachód, do Ameryki, do Kanady, do bardzo stabilnych demokracji. Też bardzo dużo Libańczyków pracuje zarobkowo i to tak zarobkowo na stałe w Ameryce Południowej czy w Afryce, więc chociażby patrząc na te liczby, wydaje mi się, że coraz mniej Libańczyków widzi w Libanie dla siebie szansę. Kiedyś, to było chyba w zeszłym roku, właśnie spotkałem się z beneficjentem jednego z naszych flagowych programów. To jest program Rodzina Rodzinie, w ramach którego ubogie libańskie rodziny dostają comiesięczne wsparcie finansowe. I właśnie tak jestem u niego w domu. Strasznie tam było, biednie, ten beneficjent cierpi na raka i tak sobie rozmawiamy właśnie i on mówi, że Liban to piekło i to Libańczyk mówi, więc na podstawie takich rozmów no, sądzę, że coraz więcej ludzi traci nadzieję i to była rozmowa, która się odbyła jeszcze przed eskalacją.
No tak, proszę powiedzieć, czy organizacje pomocowe takie jak Caritas mają jakieś specjalne procedury działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia? Czy te programy są nastawione na trwanie pomimo rozwijającej się wojny, czy może będziecie zwijać tam aktywność?
jest tak, że ta eskalacja, jeśli mówimy właśnie o tej eskalacji, która trwa, ona już właśnie, widzieliśmy jej rozwój przez kilka miesięcy, więc mogliśmy przygotowywać różne scenariusze. Więc w chwili obecnej mamy po prostu przygotowane scenariusze działania i Caritas Polska przekaże na ten cel 500 000 złotych polskich na właśnie pomoc medyczną, rzeczową, finansową i psychologiczną dla tych migrantów. Dla tych migrantów wcześniej uciekających z południa, a teraz uciekających tak naprawdę dla osób wewnętrznie przesiedlonych z całego kraju, więc jakby zatroszczymy się nimi i mam nadzieję, że będziemy w stanie zwiększać tą pomoc, no ale to też zależy na przykład od życzliwości polskich darczyńców. Jednocześnie ta pomoc jest implementowana we współpracy z lokalnymi organizacjami. W naszym przypadku takim największym partnerem będzie Caritas Liban, które jest gigantyczną humanitarną organizacją lokalną. Więc nawet jeśli warunki działania staną się na tyle niebezpieczne, że ja jako obywatel Polski będę musiał się ewakuować, uciec z Libanu, to nasz lokalny partner nadal będzie działał, nadal będzie realizował swoje programy i też mamy lokalnych pracowników, którzy nadal będą dłużej, nadal będą pomagać.
A proszę powiedzieć, o jakiej skali mówimy? Ile osób jest zatrudnionych przy waszych działaniach?
Nasz główny partner, czyli Caritas Liban, w chwili obecnej ma otwarte 37 ośrodków, w których jest udzielana pomoc od północy do południa. I jak mówię o południu, to mówię o na przykład miejscowości Bin Jebel, która jest tuż przy granicy z Izraelem. I te wszystkie ośrodki są nadal otwarte, tam są nadal pracownicy i nadal udzielamy pomocy.
Mimo wszystko zachodnie rządy, w tym już polski MSZ, wzywają swoich obywateli do opuszczenia Libanu. Amerykanie i Brytyjczycy już wysyłają wojska, by organizować ewentualną ewakuację. Spodziewa się pan, że do niej naprawdę dojdzie? Mówię o ewakuacji cudzoziemców.
Takie zrywy ewakuacji, to jest zresztą bardzo naturalne i to już przerabialiśmy ten scenariusz w zeszłym roku. Jakby jest to w interesie rządów, żeby obywatele danych państw opuścili rejon konfliktu, kiedy jeszcze istnieje taka możliwość. A to okienko opuszczenia Libanu się skurcza. Czyli jak mówiłem, no możemy ryzykować i jechać do sąsiadującej z Libanem Syrii, albo możemy jeszcze spróbować wylecieć z Libanu samolotem, no bo lotnisko nadal działa. Tylko to lotnisko znajduje się tuż obok dzielnic, które są regularnie bombardowane w Bejrucie przez siły izraelskie, więc sam przejazd na to lotnisko i czekanie na odprawę jest trochę igraniem z losem. Dodatkowo większość linii lotniczych odwołała loty z i do Bejrutu, więc im więcej osób, obywateli danego państwa wyjedzie na czas, tym tak naprawdę ewentualna ewakuacja będzie łatwiejsza dla danego państwa.
No tak, ale mówi pan, że lotnisko cały czas działa i jakieś linie lotnicze jeszcze utrzymują połączenia stałe z Bejrutem, tak?
Tak, głównie libański przewoźnik.
Sytuacja w Libanie cały czas bardzo dynamicznie się zmienia. My rozmawiamy w tej chwili w środę. Państwo będą słuchać naszej rozmowy w czwartek. Wtedy wszystko się może już zmienić, ponieważ operacja izraelskiej armii w południowym Libanie postępuje do przodu. Benjamin Netanyahu zdaje się być zdeterminowany, żeby doprowadzić do jakichś celów militarnych na południu Libanu, chociaż nie do końca wiadomo cały czas, co to są za cele. My na razie wiemy, jak to wygląda w środę, 2 października, a to dzięki temu, że rozmawialiśmy z Dominikiem Derlickim, szefem misji Caritas Polska w Libanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski i zapraszam do śledzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie na wyborcze.pl i słuchania kolejnych odcinków podcastu 8.10. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.